Początkiem mądrości jest bojaźń Boża. I pewnie się zacytował: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ten werset chyba jeszcze nigdy nie był tak aktualny, jak właśnie teraz, w dzisiejszych mądrych, wykształconych czasach, na których właściwie nie ma już prawie żadnych tajemnic. Ale właśnie w tym świecie potrzebujemy tego, co jest takie bardzo osobiste. Naucz nas liczyć dni nasze. Bo nagle okazuje się, że te dni nie jest wcale aż tak dużo, że czas, który został nam dany, to jest czas, który jest jak wiatr, lotuje bardzo szybko. Jeszcze wczoraj wielu z nas było młodymi ludźmi, ale za chwilę nagle patrzysz w lustro, widzisz jeden włos, udajesz, że go nie widzisz, ale później pojawi się następny, i zaczynasz myśleć. Czyli to ja już nie należę do tej najniższej półki. Zaczynam się spinać w tej hierarchii odejść. Zaczynam myśleć, o ile zaczynam myśleć pozytywnie, czyli zaczynam myśleć nad Słowem Bożym, to jest jeszcze dobrze. Gorzej jak zaczynam ratować, co się da, i wtedy myślę, a jeszcze to mogę tamto. I zaczynam rzucać się w wir tego świata, w wir tego życia, aby jeszcze chociaż na ostatek coś z tego uszczknąć. Ale to pokazuje, jak bardzo zbłądzone jest serce i jak bardzo daleko jest. Kochani, abyśmy posiedli mądre serce. Mądre serce szuka Boga przede wszystkim. Mądre serce nie boi się rezygnacji, zostawienia tego wszystkiego, co dawało nam radość, satysfakcję. Nie boi się zostawić niewierzącej rodziny, udać się na tułaczkę, udać się tam, gdzie bracia i siostry podobnie doświadczeni, podobnie niosący ciężar swojego życia, gromadzą się, się spotykają. I kochani, dlatego bardzo dobrze, że Piotr to przeczytał, bo mądre serce jest zawsze blisko Boga. I dzisiaj, kochani, poznanie naszego Pana. I dzisiaj będzie nas uczył, jak mamy żyć, kiedy przyjdą trudne, a może bardzo trudne chwile, dramatyczne, kiedy na horyzoncie pojawi się czarny cień śmierci, cierpienia, kiedy będziemy czuć, że to już jest chyba ten czas. Kiedy przyjdą utrapienia i próby, i to Słowo Boże. Słowo Boże przynosi nam otuchę, Słowo Boże dotyka nas, Słowo Boże pokazuje nam, że tak jak jest napisane, nie byliście doświadczeni we wszystkim ponad miarę, którą moglibyście udźwignąć. Jeszcze nie. Ale dzisiaj chcę was zaprosić na spotkanie z niezwykłym człowiekiem. Z niezwykłym człowiekiem, o którym moglibyśmy powiedzieć, że był doświadczony ponad miarę. Który był poddany strasznej próbie i który wytrwał w tej próbie. Pewnie już wiecie, o kim mówię. Ale był to człowiek, o którym nawet sam Pan złożył wspaniałe świadectwo. Słowo Boże mówi: był mąż w ziemi Uz imieniem Jobu, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. To mówi Słowo Boże. I rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa w pobożności. I dlatego na przykładzie życia tego właśnie człowieka pochylimy się nad naszym życiem, pochylimy się nad problemami, które on musiał przejść, a które oby Pan sprawił, abyśmy nie musieli ich przechodzić, ale pamiętajmy, że jak powiedział Pan Jezus, czy doba nie ma 24 godzin? Dzisiaj świeci słońce, ale za chwilę spadnie deszcz i pojawi się burza i na nic nie mamy wpływu. Kiedy przyjdą te próby i doświadczenia, abyśmy wspomnieli na przykład tego męża, który był tak bardzo doświadczony, a jednak wytrwał. Dlatego zatytułowałem moją usługę Wierność w cierpieniu, bo ja pokazam nam, co to znaczy być rzeczywiście w cierpieniu. Kochani, był to bardzo bogaty, trochę parę słów o nim powiem. Oczywiście wiem, że to wszystko wiecie, ale trzeba to uzupełnić, zanim przeczytam Słowo Boże. Był to bogaty człowiek, a jednocześnie był bardzo bogobojny, tak jak tutaj jest napisane. Miał 7 synów i 3 córki i bardzo dbał o to, aby jego życie, życie jego dzieci podobało się Bogu. Aby jego dzieci nie zeszły ze złej drogi, pilnowały drogi Bożej, bardzo martwił się o swoje dzieci. I to jest kolejny przykład dla nas, kochani. Ponieważ martwimy się o swoje dzieci, staramy się dać im najlepsze wykształcenie, staramy się ochronić ich przed tym strasznym światem, który dookoła nas jest. A świat prędzej czy później upomni się o nich, upomni się o każdego, bo diabeł jak lew leczący chodzi dookoła i będzie chodził tak długo, aż nie skończy podchwalni. I wydawałoby się, że życie Joba uporządkowane, syte, piękne, życie, które wskazywało na to, że jak może żyć człowiek bogobojny, prawy, jak może być człowiek cieszący się łaską Bożą. I w jednej chwili wszystko się zawaliło. Zawaliło się, zauważcie, ja chciałem, próba dotknęła Joba w dwóch miejscach. Zewnętrzne, ale stracił wszystko to, co miał, dobytek, ale przede wszystkim stracił swoje dzieci. A druga próba dotknęła jego bezpośrednio, jego wnętrza, jego ciała, jego wierności. Kochani, Job, jest ta scena, kiedy Job ma na sobie tylko zgrzebny wór, cały we wrzodach, cały jego przyjaciele nawet go nie poznali, tak strasznie był zmieniony. Siada w popiele i zaczyna się skrobać kawałkiem skorupy glinianej. Tyle zostało z bogactwa, tyle zostało ze szczęścia. Kochani, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną osobę, na żonę Joba. Wiecie, pewnej siostrze umarło dziecko i druga siostra przyszła ją pocieszyć i mówi, rozumiem, co czujesz, a siostra odpowiada, ty nie rozumiesz, co czujesz, co ja czuję, nie możesz czuć. I my, kochani, kiedy patrzymy na to, na tą kobietę, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co ona czuła i co przeżyła. Wiecie, chodzi o to, że nie tyle uważam, chodziło jej o, jako matce, chodziło jej o to bogactwo, ale straciła 10 dzieci. Rozpacz tej matki była po prostu niewyobrażalna. Ona nie widziała już dalszego sensu, celu życia dla niej. Pozostało już tylko odejście, dla niej pozostała już tylko śmierć i w tym szukała tego uwolnienia. Ale śmierć nie przychodziła i mówi do swojego męża, czemu jeszcze trwasz w tym wszystkim? Złożysz Bogu i umrzej. Chodziło jej prawdopodobnie, że oboje umrą. Po prostu ziemia się przed nimi dostąpi, umrą, będzie koniec. To znają spokoju. Ale Job mówi takie słowa, mówisz jak kobieta nierozumna. Przyjmujemy od Pana wszystko to, co najlepsze, to, co nam daje. Dlaczego nie mamy przyjąć tego, co nam się nie podoba, to, co nas dotyka, to, co nas boli, przez to cierpimy. I kochani, Job skarcił swoją żonę, siada na popiele i zaczyna swoją skargę. Ale dzisiaj rozważymy 17 rozdziałów, 17 wersetów 14 rozdziału Księgi Joba. Początek żeśmy już zrobili i teraz przejdziemy do rozważania. Rozdział 14 od pierwszego wersetu. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko, jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i wiennie, ucieka jak cień i nie ostaje się. Ale ci jeszcze nad takim masz otwarte oczy i pozywasz mnie przed siebie na sąd. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego. Gdy jednak jego dni są ustalone, liczba jego miesięcy postanowiona u ciebie, gdy ty wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć, odwróć od niego swój wzrok, niech odpocznie, niech jak najemnik nacieszy się swoim dniem. Drzewo może mieć nadzieję, choć przeciętne, znowu się odradza, a jego pędy rosną dalej. Chociaż jego korzeń zestarzeje się w ziemi, jego pień obumiera w prochu. To jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka. Lecz gdy człowiek skonale, że bezwładny, a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha, tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie. Dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew. Wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie. Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem. Będziesz tęsknił za tworem swoich rąk. Lecz teraz liczysz moje kroki i pilnujesz mojego grzechu. Mój występek jest zapieczętowany w woreczku, a moja wina powleczona barwą. Kochani, Pan Bóg powiedział kiedyś do Ewy, do Adama i Ewy, umieściłem was w ogrodzie, Edenu. Dałem wam do użytku cały ten ogród. Wszystkie drzewa, krzewy, macie to uprawiać, macie się tym cieszyć, macie tutaj przybywać i żyć. Ale jest drzewo poznania dobra i zła. Tego drzewa nie pozwalam. Z tego drzewa nie pozwalam wam zerwać owoców. Nie pozwalam, mówi Pan. Jeżeli z niego zerwiecie owoc, na pewno umrzecie. Co się potem stało, to wszyscy wiemy. I śmierć weszła na ziemię. Śmierć pojawiła się wtedy po raz pierwszy. Kochani, pewien John Newton, dawny handlarz niewolników, autor pieśni Cudowna Boża Łaska, kiedyś powiedział: wciąż pozostaję w krainie umierających, wkrótce jednak przejdę do krainy żywych. Wiecie? Wspaniałe słowa, ale z drugiej strony wiedzieć, że żyje się już w krainie umierających, a taka jest prawda. Żyjemy w krainie umierających. Żyjemy tych, którzy odchodzą o każdym czasie, o każdej porze. Po prostu odchodzą, nie mamy na to wpływu. To, co wydarzyło się w ogrodzie Eden, dotyka nas wszystkich. I odchodzimy. Odchodzimy, bo taki jest kres człowieka. Ale pocieszające są słowa Johna Newtona, który powiedział: wkrótce jednak przejdzie do krainy żyjących. Przejdzie. Dlaczego przejdzie? Musi nawrócić. Bo nauczył się liczyć dni swoje. Bo mądrość Boża była dla niego najważniejsza. I dlatego ta mądrość Boża powiedziała mu, że handel niewolnikami to jest coś bardzo złego. Że to, co do tej pory czynił ten korsarz Pilat, to było coś ohydnego i coś złego. Pan Bóg nie chciał, żeby on to czynił. I wtedy nauczył się liczyć dni swoje i spojrzał w stronę Boga i powiedział: dziękuję Ci, Panie Boże. I Newton nawrócił się. Później napisał tą cudowną pieśń, cudowną Boże łaskę. Cudowną Boże łaskę, która powinna być opisana na drzwiach każdego wierzącego. Cudowna Boże łaska. Bo ta cudowna Boże łaska nas dotknęła. Nie myśmy go dotknęli, a on nas dotknął. To on, jak dzisiaj modlił się Janek, przyszedł na ziemię, aby odnaleźć i zbawić to, co zginęło. I tak się stało, kochani. I odnalazł nas. I dlatego ta cudowna Boża łaska, ona jest wypisana w naszych sercach. Bo byśmy wcale nie byli lepsi od handlarza niewolników, od jakiegoś mordercy, od kogoś innego. To prawda, nikogo nie zabiliśmy, powiedzmy, nie okradliśmy stara śpiewka, ale rzeczywiście tak jest, że grzech jest grzechem. I byliśmy wszyscy winni śmierci. Ale tylko dlatego, że odnalazł nas i pouczył nas, abyśmy nauczyli się liczyć dni nasze. Abyśmy nauczyli się liczyć dni nasze. I Job podnosi swoją głowę i zaczyna mówić. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko, jest pełen niepokoju, wyrasta jak kwiat i biednie, ucieka jak cień i nie ostaje się. Wiecie, Job mówi nam bardzo wyraźnie, żyje krótko, tak jak żeśmy mówili. Kiedy popatrzymy na życie człowieka, jak Piotr się czytał, 70, 80, to jest tak dobrze pójdzie. Chociaż niektórzy żyją dłużej oczywiście, ale znam wielu moich kolegów, którzy umarli dość wcześnie. Tak jak nieraz z Jackiem wspominamy naszego kolegę Milka, zwiastowaliśmy mu Ewangelię, ja był tutaj parę razy, ale później Pan powołał Milka. Wiem, to był taki człowiek, bardzo lubiany, ale który jak się nawrócił, chłonął Pana całym swoim sercem. On rzeczywiście liczył swoje dni. On rzeczywiście, jego życie zmieniło się o 180 stopni, rzeczywiście. Doszło do takiego momentu, że człowiek, który kiedyś chodził do baru, a jeszcze nie było autobusu, to siadał, wyciągał Biblię, a jak autobus już był, siadał i też czytał Biblię. W ogóle jego świadectwo było oddziałujące nawet na moich kolegów, którzy, wiecie, patrzyli na niego, a ponieważ, jak powiedziałem, był lubiany, to tak trochę ironicznie, trochę z takim przekąsem, z takim uśmiechem, takim, wiecie, troszeczkę lekceważeniem, mówili o nim: o, idzie ostatni sprawiedliwy. Ale muszę wam powiedzieć, że oni nawet nie wiedzieli, jak cudowne i wspaniałe świadectwo złożyli o tym człowieku, naszym kolegu Mirku. Naprawdę, to było wspaniałe świadectwo. I wiecie, ja to usłyszałem i poszedłem do domu. Pamiętam, uklękłem i zacząłem się modlić. Powiedziałem sobie: Panie Boże, Ty wiesz, jaki jestem człowiekiem. Ja on tak marzę, żeby świat kiedyś powiedział o mnie takie świadectwo. Żeby świat powiedział o mnie: jestem sprawiedliwy. Bo Pan Bóg wydał świadectwo o Jobie. Był bogobojnym człowiekiem, wierzącym w Pana. I to jest świadectwo. I teraz, kochani, kiedy popatrzymy na Joba, kiedy popatrzymy do naszych własnych serc, sami sobie odpowiedzmy, czy dzisiaj nasi sąsiedzi, świat, czy powiedzieliby o nas: no, idzie ten ostatni sprawiedliwy. Czy powiedzieliby tak, czy powiedzieliby: o, idzie nasz dobry kolega, idzie fajny gość. To jest różnica, to jest bardzo duża różnica. Tylko my sami, i oczywiście Pan, możemy wyczytać w naszych sercach, jakie były nasze relacje z braćmi i siostrami, jakie były nasze relacje z sąsiadami, z niewierzącą rodziną, z mężem, z żoną i tak dalej, i tak dalej. Co oni powiedzieliby o nas? Jakie oni złożyliby o nas świadectwo? To musimy sobie sami na to odpowiedzieć. Ale Job, ten człowiek mówi, pełen niepokoju, wyrasta jak kwiat i biedny, ucieka jak cień. Więc dlaczego kwiat? Bo kiedy człowiek jest młody, jest piękny. Później, kiedy jest stary, już zostaje już tylko i nic więcej. I więdnie. Więdnie i zaczyna się przygotowywać do tego miejsca, do którego musi odejść. I kochani, dlatego Job tą swoją naukę mówi, ucieka jak cień i nie ostaje się. Wiecie, Job w pewnym momencie zatęsknił za śmiercią. On mówi takie słowa, oby nie przyszedł ten dzień, w którym pojawiłem się na ziemi, w którym się urodziłem. Po co? On nie chce. W wersetach od 13 do 17 są takie, wynotowałem 5 punktów. W pierwszym prosi Boga, w tym tekście, prosi Boga o objawienie, jakie grzechy popełnił. Wiecie, jego 3 przyjaciele, którzy przyszli, oni powiedzieli mu wszystkim, cały czas usiłowali go przekonać, że to, jak on cierpił, to, co go spotkało, to, co przeżył, to mówią, musiałeś być grzesznikiem, musiałeś być wielkim grzesznikiem, bo to cię dotknęło. Czemu spierasz się z Bogiem? Czemu mówisz o sobie? Czemu zakładasz to, że jesteś niewinny? Job mówi w 31 rozdziale, jestem sprawiedliwy. Dlaczego mnie to spotkało? Trzej przyjaciele, później Pan Bóg na końcu przyznaje rację Jobowi. Cały czas usiłują mu wmówić to, że on był winny grzechu. Ale on nie był winny grzechu. To była próba. Kiedy szatan przyszedł, Pan mówi, zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, mąż to jest nienaganny, to są słowa Pana, bogobojny. Ale diabeł mówi, chwila, dotknij go. Dotknij tego, co ma, a zobaczysz, jak będzie ci wielbił. No i dotknął. Tak jak mówiliśmy na początku, Job traci wszystko, ale to jeszcze nie koniec. Job dalej wielbi Boga, dalej trwa na tej właściwej drodze. Nie daje się zepchnąć. Jest jak ten twardy żołnierz. Nie, jestem wierny Bogu. I następna sytuacja. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Chwila, mówi diabeł. Ale dotknij jego. Zobacz, co człowiek da za swoje zdrowie, za swoje życie. Będzie ci złą rzeczą. Dotknął go. Potężnie go dotknął. Ale Job, nawet nie słuchając swojej żony, dalej wielbił Boga. Dalej, chociaż skarży się. Płacze przed Bogiem, wylewa swoje żale. Ale jednak trwa w tej wierności Boga i mówi, objaw mi, jakie grzechy popełniłem. Oczywiście Słowo Boże mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Job, kiedy przyszedł na ziemię, przyszedł z tą starą adamową naturą. Oczywiście, że tak. Każdy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, mówi apostoł Paweł. Ale w tym wypadku to była próba, a nie kara za grzech. Job otrzymał wspaniałe świadectwo od Boga, a jednak. Dlaczego tak się stało? To jest też ten przykład dla nas. Przykład, że nie potrzebujemy być aż tak bardzo dotknięci, kiedy w wielu sytuacjach zawodzimy, kiedy w wielu sytuacjach porzucamy, odwracamy się. Wystarczy, że brat albo siostra krzywo na nas spojrzą, albo nie przywitają się z nami, czy może zapomną, a już gdzieś to tam się w środku zaczyna rodzić, a może on mnie nie lubi, a może tamto. Wystarczy małe ziarnko piasku, to później będzie większe. Są i inne próby i doświadczenia. Odchodzą nasi najbliżsi, umierają mężowie, umierają żony, umierają dzieci. W wielu przypadkach, znamy takie przypadki, nie wytrzymaliśmy próby. Nie pomogło, nie daliśmy rady liczyć dni naszych, ale zaczęliśmy ratować się na własną rękę. Bo nagle okazało się, że mówimy, że gdzieś nie ma miłości. Nagle mówimy, że tu jest tak czy inaczej. Nagle, że nikt nam nie pomógł, że nas zostawili samego. Nagle widzimy, że tyle lat chodziliśmy do zboru, tyle lat słuchaliśmy Słowa Bożego i właściwie jedno wydarzenie potrafi zrobić tak, że z naszego duchowego życia nie będzie nic. Wystarczy jedno wydarzenie. Wiecie, to jest tak, pamiętam, już kiedyś o tym mówiłem. Był chrzest, wychodzę z wody i myślę, świat przywrócę, wszyscy się nawrócą. A diabeł siedzi, powiedzmy, na drzewie i mówi, sprawdza. I tak sprawdził, że gdyby nie bracia i siostry, nie byłoby mnie tutaj. Kochani, ale taka jest prawda. A skąd to się to wszystko bierze? Dlatego, że do wielu rzeczy podchodzimy bardzo lekko. Bardzo lekko. Mówimy sobie, śmierć? Przecież jestem młody. Jestem taki młody. Powiedzmy, ja mam. Czy ty wiesz, kiedyś mówiłem do młodego człowieka, że zwestowałem Ewangelię. Mówi, przecież ja mam dopiero 20 lat. Całe życie przede mną. Ten motocyklista też tak mówił. Miał 19 lat. Na drugi dzień już nie było co zbierać. Kochani, starzy doświadczeni ludzie mówią tak. Wiesz co? Kiedyś powiedział mi taki starszy człowiek. Pamiętaj, Krzysztof, jedną rzecz. Stary musi, ale młody może. Taka jest prawda. Dlatego, kochani, przede wszystkim ten ważny tekst naucz nas liczyć dni nasze. Pokazuje nam, abyśmy przez te dni umieli prosić Boga o to objawienie, ile zła jest jeszcze w moim życiu. Prosić o to objawienie, Panie, pokaż mi moje grzechy. Panie, pokaż mi moją czarną naturę. Panie, pokaż mi to, co przeszkadza mi działać dla Ciebie. To, co przeszkadza mi mieć dobre relacje z bratem czy siostrą. To, co przeszkadza mi, abym zaczął wzrastać i zaczął przynosić dobry owoc. I o tym mówi Job. I o tym Job mówi tym. Te swoje skardze. Porównuje to do drzewa. Drzewo może mieć nadzieję, choć jest ścięte i znowu się odradza, a jego pędy rosną dalej. Chociaż jego korzeń zestarzeje w ziemi, jego pień obumiera w prochu. To jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęź na świeże sadzonka. Wiecie, to jest bardzo dobra analogia. Drzewo rzeczywiście się odradza. Zaczyna wypuszczać pędy. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Żebyśmy my mogli się odrodzić, czego potrzebujemy. Potrzebujemy dokładnie tego samego, co to drzewo. Czyli potrzebujemy nauczyć się liczyć nasze dni, potrzebujemy mądrości Bożej, potrzebujemy społeczności, potrzebujemy modlitwy i potrzebujemy przebaczenia. Pamiętam, kiedyś zwiastowaliśmy z Marynką, babci, która miała 80 lat. Testowaliśmy, babcia się nawróciła. A wiecie, chodzi o to, że w pewnym momencie otrzymała to, co otrzymało to drzewo. Otrzymała to soki życia wiecznego, soki Słowa Bożego, soki, które podchodziły od samego Pana Jezusa Chrystusa i to ją ożywiło. Stary pień dostaje wody, on ożyje. Stary człowiek, ale nawet nie stary, człowiek, który stracił nadzieję, człowiek, który patrzy i widzi, że się wszystko wali, że właściwie już nie ma co zbierać w moim życiu. Nawet psycholog mieszankowy mi już nie pomoże. I kochani, człowiek ma zawsze tą jedną podstawową szansę. Zawołać. Wiecie, to jest ta cudowna rzecz, której nam nikt nie może odebrać. Można nam, tak jak Jobowi, odebrać wszystko. Nie wszystkich. Ale jednej rzeczy nie może nam odebrać. Nawet jeżeli za nie mówimy, to w myślach możemy zawołać. Zawołać. A on nas usłyszy. I będziemy wzrastać. Będziemy wzrastać i będziemy pragnąć tego innego życia. Następnie Job w drugim punkcie opisuje krótkotrwałość ludzkiego życia, o tym, że się mówili. Życie krótkie, Ale życie krótkie może być piękne. Życie może być piękne, ale to nie jest życie według standardów tego świata. To jest życie według Bożych standardów. To jest, będę to ciągle powtarzał na tych liczeniach dni, na przeżywaniu każdego dnia. Bo kiedy, wiecie, kiedy jest problem na przykład? Kiedy jest, nazwijmy to, jest społeczność. To jest przykład. I kiedy nie pójdziemy na tą społeczność, a nie czujemy wyrzutów sumienia, to znaczy, że coś złego zrobimy się dziać. Ja nie mówię tutaj o chorobach, o pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli czujemy, ukuje nas coś w sercu i powiemy, że no, mogłem coś zmienić, coś przedstawić, a jednak mogłem iść na tą społeczność, mogłem iść na tą internę, to znaczy, że jeszcze nie ma z nami tak źle. To znaczy, że jeszcze jest dla nas nadzieja i to znaczy, że Pan pracuje nad nami. Bo pamiętajmy, że od czego to się wszystko musi zacząć. I dlatego możemy przeżyć to krótkie życie, ale pięknie. I wtedy nie musimy bać się śmierci, nie musimy tego wszystkiego doświadczać. Następnie Job mówi, ubolewa nad nieodwracalnością śmierci i szukając nadziei na życie po śmierci. No właśnie. Gdzie? Pan człowiek powiedział, kiedyś rozmawiałem z moim bratem, umarł, był niewierzącym człowiekiem. I mówi, wiesz, wszystko ładnie, pięknie, ale tam nic nie ma. Po prostu urywa się świadomość i tam po prostu nic nie ma. I wszyscy musimy umrzeć, ale wiesz, żeby to tak przeżyć, to życie tak dobrze przeżyć. On nie przeżył dobrze swojego życia. Jego życie to była jedna katastrofa, możemy powiedzieć. Ale rzeczywiście to był człowiek, który nie miał nadziei na życie po śmierci. Wiecie, to jest dramat. Ogromny dramat człowieka wierzącego jest wtedy, jeżeli traci nadzieję. Jeżeli traci nadzieję, to znaczy, że musi ze sobą coś zrobić. Musi wrócić do korzeni, musi wrócić do początku, jeżeli jego serce nie jest jeszcze tak zabetonowane. Bo kochani, dlaczego tutaj jesteśmy? Dlaczego słuchamy słowa? Dlaczego modlimy się? Dlaczego spotykamy się? Bo mamy nadzieję. Ale to nie jest tylko nadzieja, bo to jest pewność. To, że kiedy przyjdzie ten czas, tego krótkiego naszego życia, będziemy mogli powiedzieć i obyśmy mogli powiedzieć za apostołem Pawłem, wiarę zachowałem, drogę przybyłem i teraz czekam mi wiele sprawiedliwości. Ilu z nas może tak powiedzieć, kochani? Ilu z nas spojrzało bardzo głęboko w swoje serce? Ilu z nas patrzało na Joba i powiedziało sobie, Jobie, ty tyle przyszedłeś, a zachowałeś swoje serce, zachowałeś swoją prawość, zachowałeś swoją pobożność. Ja nawet ułamka tego nie przeżyłem, co ty. A zaczynam płakać nad sobą, zaczynam się nad sobą użalać, zaczynam wszędzie szukać winnych. A przecież nikt nie jest winny, ja jestem winien. I ja jestem winien, bo w pewnym momencie nie mogę stać się mężczyzną, bo w pewnym momencie robi się gorzej niż dziecko, z całym szacunkiem gorzej niż rozkapryszona panna i jestem jak mleko rozlane na posadzce. Dlatego. Więc kochani, tak to wszystko wygląda. I dlatego, kiedy nie ma nadziei, to i ciebie też nie ma. Bo nadzieja, jak mówi Pismo, rozlana jest w sercach naszych. Jeżeli daliśmy sobie tą nadzieję zabrać, to jesteśmy bardzo pożałowani godnikami. Job nie dał sobie tej nadziei zabrać. Mimo przyjaciół, którzy przychodzili do niego niby z pocieszeniem, a tak naprawdę tylko ciosali mi kołki na głowie i Pan przyznał rację Jobowi, tak jak już powiedziałem. Narzeka na swoją obecną udrękę. Tak narzekał. Narzekał. Wiecie, bo to jest tak. Miał to wspaniałe świadectwo i nie mógł się z tym pogodzić. I rzeczywiście narzekał. Ale kochani, on później przyznaje rację Bogu. Mówi Panu, że Pan rzeczywiście miał rację. O kogo Pan dotyka, tego wychowuje. Job, mimo że był nienaganny i pobożny, musiał przejść przez tą próbę. Przeszedł przez tą próbę. Pan dopuścił do tej próby. My również musimy przejść przez różne próby. I dziękujemy Panu Bogu, że te próby są jakie są. Bo gdyby naprawdę nas doświadczył w jakiś sposób podobny do Joba, to musimy sobie sami odpowiedzieć, czy jeszcze dzisiaj bylibyśmy tutaj, czy potrafilibyśmy się przywlec, usiąść gdzieś tam, zapłakać z braćmi, siostrami, czy po prostu powiedzielibyśmy, to już nie ten czas, to już nie moje miejsce. Jak zachowalibyśmy się w podobny sposób? Ale Job jest dla nas takim pocieszeniem. On mówi cały czas przez tą swoją udrękę, mówi, słuchajcie, ja przyszedłem, byłem już na samym dnie, a zobaczcie, że wytrwałem. I wy też możecie wytrwać. Żyjemy w dobrobycie, żyjemy w czasach, złych czasach, to jest prawda. Ale jednak żyjemy w czasach wolności i w dobrobycie, jakby nie patrzeć. Możemy się gromadzić, czytamy Boże Słowo, możemy kupić Biblię, marzenie. Wielu naszych braci i sióstr jest zabijanych za to, że czytają Biblię, że posiadają Biblię. Ale czy potrafimy to docenić? Czy patrzymy na historię Joba jak na film Spielberga z przygodami, z akcją, film, gdzie coś się dzieje, wszystko leci przez ciągle 2 godziny, a my robimy tylko ochy i achy, ale dobry film. Ale to nie jest film. To jest rzeczywistość. I to jest prawda. To jest życie człowieka z krwi i kości, który musiał to wszystko przeżyć. I dlatego tak ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, że to, co zostało nam dane, nie musi być koniecznie dane na zawsze. Bo w pewnym momencie w naszym życiu Pan Bóg może powiedzieć, a teraz sprawdzę. I do niego również może przyjść i powiedzieć, widziałeś ktoś, powiedzieć, Panie, jest ktoś, który podaje się za sprawiedliwego, za bogobojnego, a Pan powie, sprawdzam. Ale wiecie co, wiecie, jest jedna pociecha, najważniejsza. W niebie jest ktoś, kto każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy cały czas stawia się za nami. I za chwilę będziemy o tym mówić. Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? I na chwilę przeczytam. Ewangelii Jana 11:25-26. Musicie szukać. Rzekł mi Jezus, ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? I zadaję pytanie, gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? I to jest właśnie ta różnica i to jest to zwycięstwo nadziei. To jest to, o czym mówił ten pirat John Newton. Wkrótce jednak przejdę do krainy, żeby zacząć tak powiedział. Dlatego, że jego Panem był Pan Jezus Chrystus. Wiecie, Job przez biblistów ta księga jest uznawana jako za najstarszą księgę Biblii. Może i tak jest, ja się na tym nie znam. W każdym razie Job żył w czasach, kiedy dookoła pieniło się bałwochwalstwo, w czasach, kiedy dookoła działo się wiele złych rzeczy. Całe narody były oddane bałwochwalstwu, złemu życiowi. I Job w tym wszystkim był taką tą samotną wyspą. Wiecie, w czym Job miał nadzieję? Job w pewnym momencie mówi, niektórzy to przeoczają, to jest najważniejsze zdanie w całej księdze Joba. Bo mój Wybawiciel żyje. Wiecie, dlaczego Job przez to wszystko przeszedł? Bo jego pewność, jego życie oparło się na Panu Jezusie Chrystusie. I dlatego wytrwał. I dlatego wytrwał, bo mój Wybawiciel żyje. I to samo, kiedy się pyta, gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Jest ta odpowiedź, którą przed chwilą przeczytałem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. I dlatego człowiek wierzący nie boi się śmierci. Job postrzegał śmierć jako koniec życia. I tutaj ja wynotowałem sobie dużo tekstów, jeżeli będziecie chcieli, to możecie sięgnąć. Job 14, 1-2, 7-21, Psalm 39-14, Księga z Kaznodziei 9-10-12. W pewnym momencie w swoim najbardziej takim dramatycznym upadku wołał do śmierci jak do przyjaciela. I o tym mówi Hiob 3:13, 19, Psalm 13:4, Jeremiasz 51:37, jako oddzielenie, jako spotkanie. O tym mówią teksty biblijne. Kiedy umierał Abraham, kiedy umierał Jakub, jest napisane i odszedł do ojców swoich syty pełni. Tak samo Abraham czy Izaak, gdzie? Czyli Biblia mówi jako spotkanie. I te wszystkie rzeczy, to wszystko było przeżyciem Joba. On to wszystko przeżywał w każdej chwili, kiedy walczył z tymi swoimi przyjaciółmi, kiedy skarżył się przed Bogiem, kiedy skarżył się przed wszystkimi. Postrzegał śmierć jako koniec życia, jako przyjaciela, oddzielenie, spotkanie, ale na końcu pamiętajmy jedną podstawową rzecz, że śmierć jest wrogiem. A na końcu unicestwiona zostanie śmierć jako wróg człowieka. Dlatego, wiecie, my musimy zrozumieć, że śmierć nie jest żadnym naszym przyjacielem. Po prostu on był tak znękany, był tak zniszczony, był tak... doszedł do samego końca, że dla niego to się wydawało największym wybawieniem. On już tego pragnął po prostu, jak jego żona. Ale nie wybrał drogi swojej żony, tylko wytrwał do końca. Dlaczego? Bo mój Wybawiciel żyje. I to było wspaniałe. Myśmy we wtorek wspominali troszeczkę, żeśmy sobie rozważyli o Dolinie Suchych Kości. I ta, jak powiedział John Newton, wciąż pozostaje w krainie umierających, czyli pozostaje w tej Dolinie Suchych Kości. On w pewnym momencie stał się taką suchą kością, ale nie do końca. Umiał swoją wiarę, ale znalazł się pośród doliny suchych kości. Suche kości przyszły go pocieszać, suche kości trwały koło niego, suche kości wypełniały całą tą dolinę ziemi i dalej tak jest. I one to wypełniają, kochani. I teraz Job woła. Job woła i mówi, czy człowiek, gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Bo to było jego to pragnienie. On wiedział, że będzie musiał przejść, że zbliża się jego koniec, ale wytrwał. Ale wytrwał. I kochani, dlatego właśnie te słowa były tak ważne. Nie stał się i nie został w Dolinie Cienia Kości. Pan go podniósł. Zauważcie, jaki jest koniec życia. Koniec życia Joba. Majątek, wszystko zostało mu zwrócone, miał nowe dzieci i tak dalej, wielki triumf. Ale dlaczego? Tylko dlatego, że swoją wiarę i wytrwałość oparł na mój Wybawiciel żyje, czyli na Panu Jezusie Chrystusie. Wiecie, wielu wierzących cierpiało i umierało i odchodziło bez niczego i otrzymali tego, co ją. Ale otrzymali coś dużo większego. Dlatego, że oni nie szukali, możemy czytać bohatera wiary, 13 rozdział Hebrajczyków, nie szukali tutaj bogactwa, nie szukali tutaj nie wiadomo jakichś przywilejów, uznania, ale szukali wytrwałości, szukali Boga i wiedzieli, że śmierć prowadzi ich na tą jedyną, tą właściwą, do tego właściwego miejsca. Kochani, chciałbym jeszcze coś przeczytać. Otwórzmy Księgę Kaznodziei Salomona. Siódmy rozdział. Nawiązując do historii Joba, siódmy rozdział od pierwszego wersetu do piątego. Lepsze jest dobre imię niż wyborny olejek. Lepszy dzień zgonu niż dzień narodzenia. Lepiej iść do domu żałoby niż iść do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi. A żyjący powinien brać to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Serce mądre jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela. Lepiej posłuchać nagany mądrego, niż przysłuchiwać się pieśni głupich. Kochani, kiedy mówimy o tym dobrym imieniu, Job miał, zachował dobre imię. Job do samego końca był sprawiedliwy, był bogobojny, był w tym świadectwie, o którym złożył mu Pan. I to było tym wybornym olejkiem. Olejkiem wybornym, który nigdy nie stracił zapachu. Olejkiem wybornym, który później wyrósł tak to drzewo. I Job stał się tym wspaniałym przykładem wielkiego triumfu Bożej łaski i Bożej miłości. I to zwyciężyło w jego życiu. Nie dał posłuchu ludziom z tego świata, ale dał posłuch Bożemu Słowu. I lepszy dzień zgonu niż dzień narodzenia, gdzie tego Job mówi, gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje. Tak Job wie. Idziemy do domu Pana. Pana, który powiedział, a gdy pójdę do domu, przygotuję wam miejsce, a gdy przygotuję, przyjdą tutaj po was, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. I taka jest prawda. I to miejsce jest przygotowywane. I dlatego, kochani, lepszy dzień zgonu niż narodzenia dla wierzącego człowieka, dlatego, że idziemy do domu Pana. Wiecie, to jest bardzo ważne, bo musimy sobie to naprawdę uświadomić. Jeżeli jesteśmy naprawdę wierzącymi ludźmi, naprawdę, i dlatego daliśmy ten przykład Joba, czy naprawdę jesteśmy wierzącymi ludźmi i kiedy przychodzi ten czas próby, możemy powiedzieć, tak Panie, idę do domu i nie boję się zostawić tego wszystkiego tutaj, nie boję się przejść na tą drugą stronę Jordanu, jak śpiewa wspaniały zespół Alleluja. I przechodzę na tą drugą stronę Jordanu, bez żalu, bez jakiegoś, idę tam. Dlatego Salomon pisze, lepszy dzień zgonu niż dzień narodzenia. Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady. Dlaczego, kiedy jest pogrzeb? Zauważcie, że tam zawsze brat na tym pogrzebie głosi Słowo Boże. Przychodzą ludzie, przychodzą także ludzie z tego świata, stają. Pogrzeb jest najlepszą kazalnicą, naprawdę. I zaczynasz mówić. Zaczynasz mówić i zaczynasz mówić. I zaczynasz mówić o wielkiej Bożej łasce. Mówisz o miłości, mówisz o śmierci i mówisz o zmartwychwstaniu. Wskazujesz na brata i siostrę i mówisz. Oni nie mówią żegnaj. Oni powiedzieli tylko do widzenia. I ludzie to słuchają. Ci, którzy nie mają nadziei, w tym wypadku spuszczają głowy, ale muszą to usłyszeć. I w tym momencie zauważcie. Nie ma krzyku, nie ma hałasu, nie ma zabawy, nie ma dźwięczącej muzyki. W ciszy i spokoju stoją wobec ogromu śmierci, wobec tego, co nieuniknione, i słuchają. Wierzący czują pokój w swoim sercu. Co tamci czują, możemy się tylko domyślić. Gdzie? Dlatego lepsze miejsce jest dom żałoby, niż iść do domu biesiady. Wiecie, to jest tak, że troszeczkę można byłoby powiedzieć, dom żałoby to jak tutaj. Nie, wcale się nie pomylimy. Jesteśmy wyciszeni, jesteśmy skupieni, pełni pokory, pełni czci, bo mamy społeczność z wielkim Bogiem. I siadamy, ale jednocześnie, jak jest napisane, jesteśmy niepokonani, niezasmuceni, może chwilowo, ale w naszych sercach jest radość. Bo w tej ciszy, pamiętacie, jak był prorok Ezechiel? Kiedy była burza, gromy, burza, ale w tym nie było Pana. Kiedy Pan się pojawił, kiedy był łagodny wiatr, był taki zepirek, była praktycznie cisza i tam był Pan. Wiecie? To jest wyciszenie, którego potrzebuje Kościół. Wyciszenie, spojrzenie takim jasnym, trzeźwym spojrzeniem na to wszystko, z czym musimy się mierzyć, co musimy przeżyć, czego musimy dotknąć. I wtedy sobie uświadomimy i powiemy sobie, Panie, Job przeżył tak wiele strasznych rzeczy. Ja też przeżyłem, myśli wierzący, ja też przeżyłem tak wiele. Przeżyłem wiele cierpienia. I teraz, Panie, potrzebuję czego potrzebuję? Potrzebuję tego wyciszenia. Potrzebuję tego skupienia i tej pokory. Nie chcę już buntu. Nie chcę miotać się. Nie chcę walczyć. Właśnie po co mam walczyć? Pan Jezus powiedział, uczy się ode mnie, jestem cichy i pokornego serca. Więc jeżeli mamy się uczyć, to uczmy się od Niego. Uczmy się od takiego człowieka, jak i on. Uczmy się przede wszystkim od Pana Jezusa Chrystusa, który, tak jak powiedziałem, był cichy i pokornego serca. Więc bądźmy rzeczywiście taki, jak on. Rzeczywiście taki, jak on. A wtedy dostrzeżemy, że ten żałoby, że ten dom żałoby, w cudzysłowie mówiąc, jest dla nas piękniejszym domem niż ten dom wesela, w którym nie wybawiliśmy się dobrze, ale nigdy nie doznaliśmy pokoju, nigdy takiej prawdziwej radości. Mieliśmy potem ciężką głowę, mieliśmy potem wyrzuty sumienia i było nam ciężko spojrzeć w lustro. Ale Pan daje nam to, kieruje naszą uwagę na ten dom żałoby, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Biblia nie chce, żebyśmy byli pomrakami. Mile Kulec kiedyś powiedział, ja nie śmieję się z tym światem, ale kiedy są wierzący wokół mnie, ja z nimi śmieję się, ja z nimi żartuję, ja z nimi przeżywam. Ja mam z nimi cudowny czas, ale kiedy świat zaczyna opowiadać swoje kawały, kiedy świat zaczyna mówić swoje klocki, ja się odwracam i odchodzę. To jest ta różnica. Nie jesteśmy podorakami, nie mamy być. Mamy się cieszyć, mamy się uśmiechać. Mamy patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który jest naszą radością, który jest naszym Panem i naszym Bogiem, który tak wiele nam dał. Jeszcze chwilkę. Kochani, otwórzmy pierwszy Koryntian. Apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy. 15 rozdział. Od 12. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, poświadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara nasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem ci, którzy zasnęli, Chrystusa poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I apostoł Paweł Możemy tutaj to połączyć, możemy to połączyć z Jobem, bo Job powiedział, bo mój Wybawiciel żyje. I to utrzymywało go przy życiu. I dlatego, tak jak apostoł Paweł mówi, jak, że niektórzy opowiadają, że zmartwychwstania nie ma, to tak jak powiedział John Newton, wciąż pozostają w krainie umierających. I taka jest prawda, kochani. I to nas łączy właśnie z Jobem. Bo mamy swoje próby, mamy swoje doświadczenia, ale wiemy, że Pan Jezus Chrystus został wzbudzony. I to jest dramat tego świata, dramat tych ludzi, kochani. Dramat przyjaciół Joba, dramat tych wszystkich, z którymi, którzy do niego przyszli i zaczęli mówić. Ktoś czyta pierwszy raz, to powiem, że całkiem sensownym, ale trzeba się dobrze wczytać, kochani. I wyczujecie tą nutę, o co rzeczywiście, o czym rzeczywiście o nim mówię. I dlatego, kochani, to nigdy nie zostało Jobowi zabrane. Wersycie 20 mówi, a jednak Chrystus został zbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. I dlatego śmierć jest wrogiem. Dlaczego? Dlatego jest wrogiem, ponieważ śmierć chce nas oddzielić od Boga. Śmierć mówi, jest koniec. Śmierć mówi, nie ma nadziei. Ale Pan Jezus Chrystus pokonał śmierć. Na krzyżu Golgoty zwyciężył śmierć, grzech i szatana. I to było, wiecie, to było sensem życia Joba. To dało mu siłę, bo on już wtedy widział Golgotę, on już wtedy widział to wszystko, co się wydarzyło i dlatego mógł powiedzieć to cudowne zdanie. I obyśmy i my umieli powiedzieć, ale mój Wybawiciel żyje. I dlatego nigdy tego nie można sobie nas zabrać, bo to jest nasze. I dlatego zauważcie, że kiedy Job mówi, gdy człowiek umiera, czy znowu żyje. Jeżeli w jego sercu byłoby to, że zmartwychwstania nie ma, Job, cała jego walka byłaby daremna, Job nie zyskałby niczego, Job odszedł w zapomnienie razem ze swoimi grzechami, razem ze swoją sprawiedliwością, pobożnością, ze wszystkim, bo nic nie ma. A jednak Paweł śpiewa takim wielkim triumfem, ale ja wiem, że mój Zbawiciel żyje. On mówi dokładnie to samo, co apostoł Paweł. Apostoł Paweł mówi, a jednak Chrystus został zbudzony z martwych. Wiecie, mówi z martwych. Śmierć nad wami już panować nie będzie, bo śmierć jest wrogiem. Ona chce nad wami panować, bo zesłania wam Chrystusa. Job pragnął tej śmierci, bo już nie widział wyjścia, ale w pewnym momencie coś zaczyna docierać do jego serca i mówi nie, bo mój Wybawiciel żyje. I to jest ta nauka, abyśmy zawsze pamiętali o tym, że to, co jest najważniejsze, to jest Jezus Chrystus, ten, który wstawia się za nami, ten, który, kiedy szedł na krzyż, to nas już w swoim sercu. Pan Jezus Chrystus, który dał taką nadzieję Jobowi, który przeprowadził go, który przeprowadził naród izraelski, który stanął naprzeciwko rozwścieczonego tłumu, przeciwko wszystkim potęgom, mocom tego świata i powiedział, ja jestem droga i prawda i życie. I dlatego, kochani, Job w swoim życiu znalazł drogę. I to była straszna droga. Ale przeszedł przez tą drogę. I on, między innymi on, ale także z 13 rozdziału do Hebrajczyków. I on dał nam ten wspaniały przykład siły i znalezienia drogi. Dziś jest niedziela, ale to, jeśli Pan pozwoli, będzie poniedziałek. A my nie wiemy, jak. Mamy takie czy inne plany, pójdziemy do pracy, czy się będzie. Ale jak będzie? Któż wie? Dziś jest nasze, ale poniedziałek już należy do Pana. I dlatego, kiedy Job znalazł swoją własną drogę, my musimy ją także mieć. Tą pewną, jedyną, ugruntowaną na Jezusie Chrystusie. Ale nie tylko. Wreszcie musi być prawda. Prawda Bożego Słowa. Job chwycił się obietnicy Bożej. Bo mój Zbawiciel żyje. I na tej obietnicy trwał. I ta prawda powiedział, że Bóg jest prawdą, ale Bóg jest także miłością. I on na końcu mówi, ale zawołasz za mną. ja ci odpowiem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I on o tym wiedział, i on tego się uchwycił. Tej prawdy Bożego Słowa, że tak mnie umiłowałeś do końca, Panie. Złożyłeś o mnie dobre świadectwo i nie zostawisz mnie. Nie dopuścisz, aby wierzący pozostał na zawsze w tej ziemi. Aby Twój wierzący oglądał zgnilizn, aby Twój wierzący doznał drugiej śmierci, aby Twój wierzący zginął w jeziorze ognistym. Nie dopuścisz do tego. Będę do Ciebie wołał, a Ty mi odpowiesz, a Ty mnie zawołasz, a Ty mi wyciągniesz do mnie swoją rękę. Dlaczego? Jest trzeci element. Jest życie. I tak jak przed Jobem otworzyło się później życie, tak jak w zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa otworzyło się życie dla wszystkich, którzy Mu zaufali, tak i życie otworzyło się dla nas. Prawdziwe życie. Jedyne życie. Nie ma innego życia. Dlatego wracamy do domu. Po różnych drogach, po różnych wertepach, po różnych próbach, doświadczeniach, zbici, poranieni, zniechęceni nieraz, zmęczeni, może i przerażeni, nie widzącego wyjścia. I wołamy o te trzy rzeczy. O drogę, o prawdę i życie. I to i Duch Święty sprawia, że to zaczyna działać w naszym życiu. I zaczynamy żyć. I będziemy żyć. Z Nim razem, bo tak powiedział. Amen.